Cześć.
Marcin Górnicki.
Paweł Kuflikowski.
Podcast Kuflikowski-Górnicki.
Ciepły kwiecień za nami, ciepła pierwsza połowa kwietnia za nami, a przed nami majówka, która zapowiada się super ciepło i słonecznie, więc chyba zimę żegnamy definitywnie.
No mam nadzieję, bo to jakiś wybryk natury się pojawił z aurą w ostatnich dniach. Dzisiaj 14 stopni w Warszawie, ja przyjechałem na skuterze, także...
A ja na rowerze. No... Ale zostawiłem kurtkę po dzisiejszych poruszaniu się po mieście. Stwierdziłem, że chyba jak wejdę na rower, to wystarczy mi bluza i te niby 11 stopni, a jednak jest ciepło.
Trenażer czeka wieczorem, więc też wsiądę na rower.
O panie, trenażer w taką pogodę.
Grzech.
Zło.
Płaskopolska.
Zło konieczne. Ja zacznę naszą samotną ucieczkę od takiej zwanej breaking news. W świetle zbliżającej się majówki, dużej liczby aktywności i chęci poruszania się w fajnych terenach. Gdynia właśnie ogłosiła zakaz wstępu do lasów. Za chwilę ogłosi podobnie to również Sopot. Możliwe, że Gdańsk jednak nie. Chodzi o pojawienie się ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń bodajże. Tak się nazywa ten wirus. Znaleziono w tej chwili już kilkanaście martwych dzików zdiagnozowanych na ASF. I zakaz wstępu do lasu ma na celu po prostu zaprzestanie rozprzestrzeniania się tego wirusa. Wirus jest niegroźny dla psów, niegroźny dla ludzi. Jest tylko groźny dla świniowatych, tak zwanych, czyli dziki, świnie i temu pochodne. No ale ludzie i zwierzęta inne to roznoszą, więc sytuacja jest rzeczywiście ponoć bardzo, bardzo poważna i ten zakaz wstępu do lasu będzie bardzo mocno egzekwowany. Także dosłownie przed chwilą dostałem tą informację, czytałem o tym, więc ma być ogłoszone rozporządzenie chyba jutro zakazujące przez najbliższe kilka dni co najmniej wstępu, także na majówkę. Nie pamiętam, jaki jest obszar Bigfoot Works, ale wydaje mi się, że to też pewnie obejmie część single tracków Bigfoot Works w tym rejonie, no ale bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Ciekawe, czy ci, którzy śmiecą na trasach wyścigu, można powiedzieć, że są świnie, czy ich też to ryzyko dotyczy.
Widzę, że płynnie przechodzisz do naszego startu w MTB Cross Marathon. Ja z czasu używam potocznego SLR-a, czyli Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej. Obaj byliśmy w Daleszycach 2 tygodnie temu chyba, tak to będzie jakoś.
Tak, ten weekend minął 2 tygodnie.
Ten ciepły, ostatni ciepły weekend, można powiedzieć.
Rozpoczęliśmy sezon, można powiedzieć, z wysokiego C.
No wiesz co, dla mnie to w ogóle było nie tylko rozpoczęcie sezonu, ale w ogóle powrót do przypięcia numeru startowego. Ostatni raz w Daleszycach byłem w 2019 roku i nie rok później jeszcze byłem w Chęcinach. I wydaje mi się, że od tamtego czasu w ogóle nie miałem numeru na kierownicy, także naprawdę po dłuższej przerwie wróciłem i powiem szczerze, bardzo mi się spodobało. I szukam okienka w kalendarzu, żeby znowu to zrobić. A jest ku temu pewna przesłanka, jest mała szansa, że na koniec majówki będę na pewno w Jeleniej Górze i bardzo możliwe, że zostanę na niedzielę i pojadę sobie bike maraton. Z tego co sprawdziłem, najdłuższy dystans, bo już nie ma giga, mega ma 55 km, więc no chyba nie wypada krótszego jechać, więc jak wszystko zagra, to już za 10 dni znowu numer startowy na kierownicy.
No u mnie ten start w Daleszycach to też w sumie powrót po dwuletniej przerwie od ścigania na MTB. Fajnie, ale bardzo ciężko.
Ty nie mów ciężko, bo przyjechałeś godzinę przede mną. Ja jechałem prawie 4 godziny, ty jechałeś. Ja jechałem 3.40 coś, tam ty też, teraz jechałeś 2.40 coś, prawda? Więc,
niestety tak.
No, tylko że mając na uwadze to, ile czasu, pracy i wszystkiego wkładasz w trenowanie, a to jak to ile ja nie wkładam.
No dobra, dobra, Paweł, ty nie wszystko wrzucasz na swoją strawę. Dobrze o tym wiemy.
Czego nie ma na strawie, to się nie wydarzyło, więc u mnie wszystko na strawie jest. Aczkolwiek nie wrzucam na strawę, co zastanawiam się, czy to ma sens. Od kwietnia zacząłem chodzić na siłownię. Już byłem 4 razy, więc w sumie można powiedzieć, że regularnie. No i nie wrzucam tego, a widzę, że sporo osób też wpisuje sobie siłownię na strawę. No ale to chyba już tak, nie wiem.
To zależy, kto liczy kudosy. Powiedzieliśmy o Daleszycach, o naszym starcie, to ja bym się tutaj trochę cofnął w czasie.
Nie, no, ja jeszcze o tej Daleszycach bym powiedział, że to były góry, więc góry świętokrzyskie i to takie naprawdę smakowite, więc było co jechać pod górę, było co jechać w dół.
No na dystansie, który
strasznie
jechaliśmy...
strasznie rozbudziło mój apetyt na właśnie taką jazdę, ale taką właśnie z numerem startowym, kiedy wiesz, że no tak jesteś tam, jak ja w końcu stawki, ale kurczę, no zaginasz się, widzisz tam kogoś przed sobą, mówisz, dobra, no spróbuję go dojść, nie? Albo nie dam się dogonić temu za sobą.
Na dystansie, który jechaliśmy, czyli dystans fan, 47 kilometrów, było około 1200 w pionie, tak, więc dokładnie. To już tak przyzwoicie i podobne parametry będą miały Chęciny, które są, jak dobrze pamiętam, 19 maja, więc...
Tak, Chęciny, na które nie pojadę, niestety.
Ale ja będę na zgodnie reprezentował.
No bo jest Sudowia Gravel, która mnie angażuje już w tej chwili, po prostu od rana do nocy praktycznie siedzę nad tym, bo to z jednej strony koordynacja rejestracji, zapisów, masy pytań, a z drugiej strony zamawianie różnych też rzeczy do pakietów, dogadywanie jakichś tam szczegółów, także no bardzo dużo się dzieje w tej chwili wokół tego. I trochę mi z tego powodu dobrze i trochę mi przykro, bo trochę MTB jakby i gravelowo odsunąłem. Bo...
Zgłodniałeś.
Nie, w sensie, że tak dużo się dzieje w kolarstwie górskim i w gravelach, a nie mam czasu tego śledzić, nie? Mhm. Więc no ciężko jest tutaj tą dobę rozciągnąć.
Ja tutaj zacząłem o powrocie, jakby o przesunięciu się w czasie. Oficjalna informacja z 30 marca, czy 29 marca, czyli to było dzień po nagraniu poprzedniej samotnej ucieczki, czyli...
To była sobota wielkanocna, pamiętam, tak. Bo przeczytałem o tym, będąc w górach.
Czyli ogłoszenie decyzji Bartka Wawaka, że niestety no w roku olimpijskim kończy karierę i nie zobaczymy go w tym roku. Nie tylko na Pucharze Świata, ale też w innych nawet krajowych wyścigach.
Tak, zdecydowanie odwiesza rower na hak, ale Bartka będzie można między innymi spotkać na Mistrzostwach Polski, ale po drugiej stronie taśmy, także 28, 9, 30 czerwca, Białka Tatrzańska, Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Będzie Bartek Wawak, ale jako trener dopingujący swoich podopiecznych.
Także możecie wpadać, zbijać piątki, pewnie zadać jakieś pytanie, zrobić sobie z Bartkiem zdjęcie.
A jeśli chcecie więcej dowiedzieć się na temat decyzji Bartka, zapraszam na kanał Velosport.me. Tam jest rozmowa w ramach Studio Trezado Kamila Dziedzica z Bartkiem Wawakiem. Bardzo długa rozmowa, chyba półtora godzinna, tak coś kojarzę. Bartek się niesamowicie rozgadał jak na Bartka. I bardzo dużo fajnych, ciekawych informacji. Troszkę niestety kuleje technicznie ta rozmowa. Problemy są z głosem, z mikrofonem, ale warto naprawdę, jak ktoś się interesuje kolarstwem górskim, a tej rozmowy jeszcze nie słuchał, bo ona już ma około 1500 odsłuchań, no to warto się po nią sięgnąć.
Fajna rozmowa, polecamy. Z takich tematów, o których też zapomnieliśmy w poprzedniej samotnej ucieczce, ja miałem gdzieś zanotowaną, ale umknęło, to też informacja o tym, że w tym sezonie zabraknie Mazowi, czyli cyklu, który był jednym z takich głównych cykli maratonów.
I jeden miał z największych historię, w Polsce.
Tak, kilkunastoletnią historię. I to się chyba, ty tam debiutowałeś, Paweł, jeśli chodzi o maratony. Ja też debiutowałem, myślę, że spore grono naszych słuchaczy tam stawiało pierwsze maratonowe kroki. Szkoda, można powiedzieć, że gdzieś to się od dłuższego czasu chyba unosiło w powietrzu, bo komunikacja na Facebooku kulała, tam nic tak naprawdę nie było słychać. Gdzieś były jakieś zapowiedzi, że będzie kalendarz opublikowany, ale to się przeciągało w czasie, przeciągało, no i ostatecznie organizator opublikował takie oświadczenie.
No niestety, no tak to się potoczyło. Cóż no, coś się kończy, coś się zaczyna, więc rynek nie znosi próżni, a może po prostu ma rynek mazowiecki już jakby się wyczerpał, jeśli chodzi o zainteresowanie tą formą aktywności w tak intensywnym wydaniu, prawda? Mamy tak naprawdę, oprócz Mazowi jeszcze mamy dwa cykle, które gdzieś tam funkcjonują, lepiej, gorzej. No a tak naprawdę my, patrząc na ciebie czy na mnie, no jakby ja dla siebie nie znajduję motywacji do przypinania numeru startowego na Mazowszu, no chyba, że znalazłbym czas, żeby wystartować w Pucharze Mazowsza, czy w Pucharze Piaseczna, który debiutuje w tym roku. To jest 18 maja bodajże? 19 maja.
Zalesie Górnym
na rundzie Super Mario XC, o której wspominałeś, bo przecież byłeś tam razem chyba ze Stasiem, tak mi się wydaje.
Tak.
Będzie wyścig cross country, więc no, na Mazowszu cross country, no chyba, że dałoby się legitny maraton MTB zrobić na szczeblu w kabinecie.
Znaczy, ja szczerze mówiąc, bo już było parę pytań do mnie, nie wiem, czy to będzie formuła cross country, czy to nie będzie na przykład formuła czasowa, bo ta runda jest dosyć...
To jest single track, nie?
Tak, wąska, więc wydaje mi się, że większy sens miałoby tutaj wytyczenie czasówki, ale może organizatorzy tutaj zaskoczą uczestników. Ciebie nie będzie, tak jak powiedziałeś, masz alibi. Ja się zobowiązałem, że będę z moimi chłopakami, więc pewnie będę kibicem.
A to ci nie koliduje z Chęcinami właśnie?
Ale mi teraz popsułeś. Dobrze, wyślę jakieś zastępstwo, żeby chłopaki sobie pojechali.
No,
no
widzisz.
ale popsułeś. A jeszcze wracając do Mazowi, bo była w tym oświadczeniu informacja, że być może wrócą. Myślisz, że wrócą? Myślisz, że to ma sens po takiej pauzie przez jeden sezon? Jak ty się na to zapatrujesz?
Mazowia miała kilka bardzo fajnych spotów, w sensie miejscówek, gdzie odbywały się zawody. Słyszałem jakieś informacje, że może w tym, nawet w tym roku odbędzie się jeden czy dwa pojedyncze jakieś tam wyścigi czy zawody w tych lokalizacjach. No zobaczymy, jakby no nie ma to nie ma, będzie no to myślę, że zwłaszcza jeśli to wróci w formie jednego czy dwóch czy trzech wyścigów, to tym bardziej warto będzie się zmobilizować, żeby pomóc w promocji, żeby stawić się na miejscu, jeśli to rzeczywiście będą fajne miejscówki, nie, prawda, bo są takie miejscówki, w których no, człowiek do znudzenia po prostu już je wałkuje, a są te miejsca, jak nie wiem, sławny Ełk, który jest dość daleko, czy Nidzica na przykład, która była jednym z najciekawszych maratonów, no ale to nie Mazowsze tak naprawdę chyba już, tak mi się wydaje, może tak, to jest tak. Z tych województwa już kujawsko-pomorskiego, no ale to takie już niuanse, więc tu w okolicach Mazowsza, no
fajnie. Właśnie, ale padło z twoich ust przed momentem, że nie widzisz sensu ścigania się tutaj na Mazowszu i to chyba też potwierdza częściowo frekwencja w Daleszycach, bo patrząc na listy startowe, to było naprawdę bardzo wielu zawodników z Warszawy i z okolic.
No wiesz, to pamiętaj też, że wiesz, komunikacyjnie się bardzo to poprawiło. Ja jak
tak,
pisałem zapowiedź Daleszyc, to tak naprawdę z dużych miast, czyli z Częstochowy, z Krakowa, nawet z Rzeszowa czy Lublina i również Warszawy, jest dokładnie 2 godziny samochodem do Daleszyc, więc to naprawdę, to jest taki dystans akceptowalny, gdzie tak naprawdę przy moim miernym wyniku, gdzie mam 4 godziny w siodle, spędzam w sumie 4 godziny za kierownicą, więc 1:1. To jest bardzo dobry stosunek jakby czasu straconego do czasu zyskanego.
Może czas wprowadzić taką klasyfikację, ile kto jechał samochodem i jak to się przełożyło.
Aczkolwiek
na
swego czasu, rower. Jeszcze jak nie było tak dobrych dróg, zdarzało mi się na otwarcie sezonu jeździć na Kujawie XC do Bydgoszczy, gdzie w jedną stronę nawet potrafiliśmy, to z Mariuszem Kolińskim parę razy, 5 godzin w jedną stronę się jechało dla 45 minut wyścigu XC. No ale to takie zajawkowe tematy. Kujawi już nie ma, Mazowi już nie ma, ale maratony w górach się jakoś trzymają, także jak nie SLR czy MTB Cross Maraton w Chęcinach, to też jest Dare to be MTB Maraton, który w tym roku debiutuje też w maju z kolei w Wadowicach koło Krakowa. Zapowiada się bardzo trudna, znaczy może nie trudna, ciężka trasa. Tam widziałem 85 km na najdłuższym dystansie i chyba 3300, więc będzie.
No to już tak solidnie.
No będzie co jechać. Będzie co jechać.
No i można kremówkę zjeść po wyścigu.
No ja mam nadzieję, że w pakiecie startowym na mecie, znaczy w pakiecie, no w sensie w pakiecie dla każdego uczestnika na mecie właśnie kremówka.
Paweł. Chyba. Jak to można zobaczyć? Kremówka finishera.
O, no proszę. Wadowicka. Papieska kremówka finishera. Marcin, wiesz co, musimy wrócić też do początku kwietnia, do ważnej imprezy, która odbyła się tutaj w Warszawie, z której trochę się, nie, chyba to złe słowo podśmiewujemy, bo to może złe słowo, ale raczej po prostu.
Chyba ty,
no właśnie. Nazywamy rzeczy po imieniu. Bike Expo, kolejna edycja za nami. U mnie utwierdziła w przekonaniu, że była kolejną imprezą pod hasłem e-bike i pod hasłem cargo. Było parę fajnych akcentów gravelowych zwłaszcza, czy bikepackingowych. Tutaj jest szczególnie mało widoczny tak naprawdę na pierwszy rzut oka rower gravelowy Moko z manufaktury, naprawdę manufaktury tutaj warszawskiej. Który był na stoisku u Michała Rybickiego od między innymi od Smuwa, od Wosków, tak mi się kojarzy. To piękny rower. Było parę fajnych perełek typu Cinelli stoisko. Był fajny Marin. I było strasznie dużo elektrycznych rowerów oraz strasznie dużo chińszczyzny.
No i był rower Matthew Van Der Poel, a był rower Kasi Niewiadomej.
Ach, no właśnie, był ten kanion bolesławiecki. Właśnie próbowałem sobie przypomnieć,
tak.
które rowery tam mi zostały w pamięci. Jakby to rzeczywiście no, jest ten Bolesławiec, to jest też fajny, unikatowy projekt. Fajnie, że tak duża korporacja tak naprawdę, jaką jest kanion, zgodziła się na współpracę z United Colors of Cycling i powstał ten rower w bolesławieckie pieczątki, można powiedzieć. Tu ukłonę dla Mikołaja z Dreamworkers z Wrocławia za pomalowanie tego roweru.
Według organizatora 17 czy 17,5 tysiąca odwiedzających.
Ja myślę, tutaj ja ci pisałem prywatnie. Wydaje mi się, że tam się albo przecinek, albo 1,0 się gdzieś niechcący dopisało, bo tam było myślę, że 2-3 tysiące osób na tej imprezie, a nie kilkanaście tysięcy, tym bardziej, że...
Nie no, 2-3 tysiące to nie jest jakoś super dużo.
No, ale nie
w, ciągu dwóch dni?
No, ja byłem w niedzielę już było pustawo naprawdę na stoisku. No jeśli na stoiskach Shimano i Boscha w sobotę było około 600-700 wypożyczeń, a większość osób tak naprawdę kierowała się przede wszystkim na płytę po wypożyczenia. No nie wiem, no nie chcę tutaj, wiesz, deprecjonować, natomiast na pewno nie było to kilkanaście tysięcy osób, które odwiedziły te targi. Tym bardziej, że w zeszłym roku wydaje mi się, że było więcej osób. W zeszłym roku do wejścia były kolejki. Ten sam schemat był wejścia, ten sam schemat obsługi, więc tutaj nie było to jakoś, ta przepustowość nie była zwiększona. Ja kolejek do wejścia nie widziałem ani razu. Ale tak jak mówię, no impreza na taka impreza, na jaką nas stać dzisiaj po prostu w Polsce, w Warszawie. To, że to jest e-bike i to, że to jest cargo, to po prostu jest znak czasu.
Znak czasu, tak.
To jeśli idziesz do jakiejkolwiek firmy rowerowej dzisiaj i rozmawiasz o budżetach, wsparciu, promocji, marketingu, to tak naprawdę wszyscy mówią o rowerach elektrycznych. Nikt nie chce rozmawiać o, jak to się mówi teraz, rowerach analogowych bądź biorowerach, więc, czyli tych napędzanych tylko i wyłącznie siłą ludzkich mięśni.
To tych, co na szparagi jeździli.
tak, to dobry suchar jest, rzeczywiście.
No i był Chris Froome, tak? My nie mieliśmy okazji zobaczyć, ale był gwiazdą tego wydarzenia. Więc...
No to też dla mnie było, to też jakimś takim wyznacznikiem było tego, że ta impreza przyciągnęła dość dużo ludzi takich, nie wiem, randomowych komuterów, ludzi po prostu interesujących się rowerami, czy zainteresowanych rowerami, a nie kolarstwem, bo nawet na spotkaniu z Chrisem Froome'em były wolne miejsca na sali konferencyjnej, więc trochę smutne, ale z drugiej strony, no cóż, no też Chris Froome nie jest gwiazdą dzisiaj pierwszej ligi, no jakby swoje osiągnął swego czasu, no dzisiaj jakby, no nie wiem, czy on aktywnie, jeszcze jeździ aktywnie, ale jakby nie jest już jakimś takim, no, super frontmanem jakiejś topowej ekipy. Więc...
No i trochę dla mnie smutne, znaczy na początku myślałem, że poprawiło się, bo zaczęliśmy w sumie z Pawłem od strefy testowej i tak się zdziwiłem bardzo, bo zobaczyłem, że wszyscy niemal w kaskach. Ale gdzieś później zobaczyłem jedno, drugie, trzecie zdjęcie, no i pomyliłem się. To nie było tak, że wszyscy w kaskach, więc na przyszłość fajnie jakby nie było możliwości testowania rowerów bez kasków.
No tym bardziej, że tam wszyscy tak naprawdę jeździli na rowerach elektrycznych ze wspomaganiem. Tam pojedyncze sztuki były, chyba tylko na stoisku Marina chyba tylko były analogowe, tak, rowery. A oprócz tego były też hulajnogi, więc te prędkości były duże. No szczęśliwie nic się złego nie wydarzyło, no ale...
Albo nie wiemy o tym.
Przestań, bo to zaraz będą kolejne, wiesz, zarzuty wpłynęły w moim i twoim kierunku, jak to hejtujemy najważniejszą imprezę rowerową w Polsce.
Dostaniemy list?
Jeden już przyszedł. Ojku. Jeśli chodzi o imprezy rowerowe, na początku czerwca Kluszkowce Joyride. To jest impreza, która naprawdę, oczywiście tylko w kolarstwie górskim, ale impreza, która ściąga bardzo wiele osób z całego kraju. Też i z Czech i Słowacji przyjeżdżają ludzie, także można pojeździć. To jest strefa testowa w właśnie naturalnym środowisku. Można pojeździć na rowerach w tym dokładnym otoczeniu i w tych warunkach, które zostały stworzone, a nie na sztucznym torze. No ale to może starczy, jeśli chodzi o ten Bike Expo. No, jest jak jest, za rok ma też być Bike Expo. Nie zmienimy tego. Arek Walus napisał mi, że co roku hejtuję, co roku przyjeżdżam. Pozdrawiam cię, Arek, na pewno tego słuchasz. Taka jest dzisiaj kondycja branży rowerowej, jaka jest. Stoi elektrykami, stoi chińskim kapitałem. Tych rzeczy też było dużo. Nic na to nie poradzimy. Każdy niech robi swoje.
Tak. Przechodzimy powoli do sportu.
No, sportowo się działo bardzo dużo. Miesiąc Pucharu Świata.
No wreszcie po miesiącach oczekiwania. Egzotyczna dla nas Brazylia.
Aż bardzo ubolewam nad tym, że wraca do Europy ten Puchar Świata, bo przynajmniej można było w prime time oglądać te wyścigi popołudniami i wieczorami.
Tak, no i to, co To, o czym ostatnio rozmawialiśmy, pewna zmiana. Nie ma już transmisji z short tracka w piątek, tylko w sobotę, no i następnego dnia w niedzielę wyścig właściwy.
No taki sam harmonogram został przyjęty też dla Mistrzostw Polski teraz w czerwcu, więc jakby jest to ok. Też short track, Mistrzostwa Polski w short tracku będą w sobotę o 14 bodajże, a w niedzielę wyścigi cross country, także tak naprawdę wzorem Pucharu Świata, można powiedzieć, program Mistrzostw Polski też jest ustalony, także...
No ciekaw jestem, jak to zawodnicy odebrali tę zmianę. Czy bardzo narzekają, że ten czas regeneracji...
Wiesz co, ja słuchałem dość uważnie wywiadów na mecie i tak naprawdę nie słyszałem ani jednego jakiegoś takiego narzekania na tą zmianę. No rozstrzygnięcia nie były przypadkowe. Nie wiem, czy oglądałeś wszystkie wyścigi. Ja chyba nie obejrzałem wszystkich, obejrzałem większość. Jeśli chodzi o cross country, obejrzałem wszystkie. O short tracki obejrzałem tylko część, bo akurat tak się składało, że w ostatnią sobotę wracałem z Pucharu Polski w Ogrodniczkach. Wcześniej, te dwa tygodnie wcześniej z kolei to był Daleszyce, więc też wracałem. Nie, to nie, wtedy to... Nie wiem, co się wydarzyło, że nie oglądałem Daleszyce.
Nie, no wtedy właśnie jak z Daleszyc wracaliśmy, to wtedy...
To było cross country, bo już Daleszyce były w niedzielę.
Tak.
Ale cross country obejrzałem.
Aha, w sobocie.
A short tracka w sobotę. No nie, już nie pamiętam teraz, tyle się dzieje, więc... Więc rzeczywiście, no bardzo, bardzo fajne wyścigi, bardzo dynamiczne, fajne rozstrzygnięcia. Bardzo mi się podobał poprzedni wyścig, ten w Mariporze z Jenny Rizvec i dwiema Amerykankami, które się tłukły między sobą.
Tak.
Ona sobie cierpliwie tam siedziała z tyłu. No i ten ostatni wyścig elity mężczyzn z wygraną Simona Andreasena, no to naprawdę...
I defektem Koreckiego na...
No nawet, wiesz, no defekt tak naprawdę... Pytanie, czemu ten łańcuch spadł, bo popełnił jakiś błąd, coś tam nerwowo zakręcił korbą do tyłu przy przełączaniu biegu czy coś, bo w sumie nie było informacji na ten temat.
Nie no, to oni to tam do tyłu nie kręcą.
Czasem musisz wrócić korbą, jak na jakimś zakręcie jesteś czy coś, nie? Także no, nie no, zwłaszcza ta końcówka była niesamowita, nie? I to też pokazuje, jak bardzo wyrównany jest ten poziom w tej chwili. Do Igrzysk Europejskich, Olimpijskich jeszcze 3 miesiące. Ostatni weekend, dokładnie niedziela i poniedziałek lipca, więc no fajnie jest. Polaków niestety nie było.
No tak, zarówno.
Nasza kadra generalnie MTB, nie tylko MTB, ale w ogóle kadra kolarska w tej chwili nie funkcjonuje, nie ma środków, jest totalny impas w relacjach. Za chwilę mamy 8-12 bodajże maja, mamy Mistrzostwa Europy w Rumunii. I jak właśnie wczoraj widziałem, Kamil Dziedzic zainicjował dyskusję u mnie na grupie na mtbxc.pl. No niestety informacja z PZKOL-u jest: radźcie sobie sami, a do tego jeszcze opłaćcie naszych działaczy, którzy tam jadą.
Nie wiem, to w głowie się to nie mieści, naprawdę.
Nie no, tragedia naprawdę, tragedia, wstyd i najbardziej jest żal z tych zawodników, bo mamy tutaj Bartka Wawaka, który w tej chwili rezygnuje. Już z jeżdżenia po prostu, nawet chyba tam w tym wywiadzie wybrzmiało, że tak naprawdę z PZKOL się nigdy nie oglądał.
Tak, żadnego wsparcia też nie miał.
Żadnego wsparcia nie miał, tak naprawdę wszystko się opierało na własnych środkach, na grupach zawodowych, w których jeździł, więc smutno, żeby nie powiedzieć bardzo smutno, 21 czerwca spodziewane są nowe awaryjne wybory, jeśli chodzi o Polski Związek Kolarski. Kandydatem na prezesa jest Marek Leśniewski i wczoraj właśnie pojawiła się informacja, to Marek Bobakowski napisał z Wirtualnej Polski, że swoją chęć startu na fotel prezesa zgłosił Zbigniew Piątek, który nie wygrał w wyborach samorządowych, które się dopiero co odbyły. Jeśli chodzi o tam jakąś pozycję chyba jakiegoś wójta czy burmistrza, więc...
Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.
No bracia, Andrzej Piątek, Zbigniew Piątek, bracia, więc tutaj tak. Ponoć teraz idzie liczenie szabel, więc to zobaczymy, nie poświęcajmy na to zbyt dużo uwagi. Nasi zawodnicy startują, jeżdżą, zbierają punkty, mamy parę fajnych wyników z minionego miesiąca. Mamy wygraną Gabrieli Wojtyły, chociażby teraz dopiero co w Słowacji. Mamy parę fajnych wyników, więc tym się cieszmy, a politykę zostawmy. I trzymajmy kciuki, żeby jednak te igrzyska i wyjazd najlepszych dwóch Polaków, Polaka i Polki, doszedł do skutków. Teraz w ten weekend 27 i 8 kwietnia wyścigi w Heubach, pierwszy z trzech wyścigów kwalifikacyjnych, który wyłoni najlepszych zawodników polskich, którzy pojadą do Paryża.
Wiesz może, czy jakaś transmisja jest przewidywana?
Hojbach chyba nie było nigdy transmisji. Mm-hmm. W ogóle tam z tego, co znowu Kamil Dziedzic podrzucał listy startowe, to bardzo skromna liczba nazwisk, no, ale to też wynika z tego, że zawodnicy są w dużej mierze już po tych pucharach światach, muszą chwilę odpocząć.
Bo oni robią miejsce dla naszych.
Nie, wiesz co, to też jest ta kwestia, że z tego, co tam śledzę różne jakieś informacje, wiele krajów już zamknęło kwalifikacje tak naprawdę olimpijskie, już wiadomo jest, kto ma jechać. Po to, żeby te 3 miesiące wykorzystać na właściwe przygotowanie pod igrzyska, a nie teraz jeszcze piłować się z formą, nie? Mhm.
Paweł, teraz weekend spędziłeś w ogrodniczkach. Jak twoje wrażenia?
Mówisz w takich spodniach?
Na pieleniu.
Akurat jest przednówek.
Sezon. Jak twoje wrażenia z inauguracji Pucharu Polski? Jakieś zaskoczenia wynikowe?
Zaskoczenia, znaczy może zacznijmy od tego, że fajnie, że ten wyścig, można powiedzieć, wrócił do Pucharu Polski. Przez chwilę rusza peleton, bo tak się nazywa ten wyścig. Był poza peletonem, to było poza Pucharem Polski i to było po śmierci pana Wiesława Grabka, który był głównym animatorem cross country w regionie. Teraz ten wyścig odbył się jako 21. edycja Rusza Peleton, jako trzeci memoriał Wiesława Grabka. Na miejscu była zarówno żona pana Wiesława, jak i syn Maciek Grabek, organizator między innymi bike maratonu. Więc no ta ranga, może czuło się jakby rangę tej imprezy i zaangażowanie. Trasa przeszła modyfikację rok do roku, na plus moim zdaniem. Była strasznie siłowa, strasznie dużo było podjazdów. To aż trudno uwierzyć, że koło Białego Stoku jest takie miejsce, gdzie można tak podjazdowo, można powiedzieć, ułożyć trasę do cross country. W dół było szybko, było stosunkowo technicznie, bo były zjazdy po dropach, był rock garden. No generalnie nie było gdzie odpocząć. Trzeba było cały czas tak naprawdę albo stać w korbach, albo jechać na granicy swoich możliwości, a w dół zlatywało bardzo szybko, więc bardzo takie męczące wyścigi. Z tego, co też rozmawiałem z zawodnikami, umęczeni, można powiedzieć, byli na mecie. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcia, niespodzianek większych, można powiedzieć, nie było. Zaczęło się, może zacznę od końca, od wyścigu elity mężczyzn tak naprawdę. Wyścig w pierwszej połowie przebiegał pod dyktando Szymona Pomiana. Tutaj nie ukrywam, że może nie zaskoczenie, bo Szymon w zeszłym roku wygrał, ale wygrał pod nieobecność Krzyśka Łukasika. I Krzysiek Łukasik tutaj się trzymał mocno bardzo Szymona, tam się mijali, kastasowali. W pewnym momencie nagle ja byłem gdzieś w połowie wyścigu na Rock Gardenie, który był tak gdzieś w 2/3 rundy. Patrzymy, Szymon podjeżdża sam. Potem jedzie Maciek Jeziorski, jedzie Brian Świder, a Krzysiek dopiero czwarty. Nie? Okazuje się, że tam na boksie zatrzymał się, bo się poluzowała mu kierownica, więc musiał ją wyprostować. No i odpalił Krzysiek. Po prostu widać było, że chyba jechał na dużym zapasie mocy, albo po prostu potrzebował takiego impulsu. Na mecie mówił, że to był start stricte treningowy. Bardzo szybko przeskoczył Briana, Maćka Jeziorskiego, przeskoczył Szymona Pomiana. A w międzyczasie spora niespodzianka Filip Surdyk, który do ubiegłego roku jeszcze był zawodnikiem Kamyka Radzymin, przyszedł do WKK. Też podopieczny Maćka Jeziorskiego. Hop, 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 oczko wyżej i nagle okazuje się, że Filip Surdyk jako pierwszoroczny Orlik, tak samo jak Brian Świder, kończy na drugim miejscu. Także to chyba jedna z większych niespodzianek tak naprawdę tego wyścigu, bo jeśli chodzi o rozstrzygnięcia w pozostałych kategoriach, to tak naprawdę nie przychodzi mi nic takiego niespotykanego czy bardzo zaskakującego, bo w elicie wygrała Matylda Szczecińska, w Orlikach wygrał Szymon Pomian, Filip Surdyk, bo on przecież jest pierwszorocznym, powiedziałem przed chwilą. W juniorach wygrał Maciek Jarosławski, w juniorkach wygrała Hania Mazurkiewicz, w juniorach młodszy Krzysiek Dula i w juniorce młodszej Marysia Ambroszkiewicz. Tak, najważniejsze jakby nazwiska tutaj w tych kategoriach, nazwijmy to, młodzieżowych i elity, więc tutaj większych niespodzianek nie było. To, o czym trzeba powiedzieć, to ten wyścig elity kobiet, to co po prostu pogodowy Armagedon. Tuż przed 12, start o 12, tuż przed 12 zaczyna lać. Temperatura spada dosłownie do kilku stopni. Laura Homa zeszła trzęsąca się z zimna z trasy. Mimo całkiem niezłej pozycji, wycieniowane te zawodniczki. Wiele z nich wystartowało na krótko, myśląc, że to jest właściwy jakby setup. Parę osób pojechało jednak w dłuższym odzieniu i to było dobre rozwiązanie. Między innymi Zuza Krzystała, która ostatecznie wjechała na trzecie miejsce. na drugim Tosia Białek, która na mecie niczego nie czuła. Ona mówiła, że wszystkie opuszki, wszystkie stopy, to wszystko po prostu zamarznięte, więc pamiętam, spotkałem gdzieś pół godziny po, czy nawet godzinę po wyścigu Hanię Mazurkiewicz z prośbą właśnie, żeby nagrać wywiad, rozmowę po wyścigu. Hania mówi, ja jeszcze potrzebuję z godzinę, bo jeszcze się trzęsła, nie? Ubrana w kurtkę puchową, tak ciepło okutana.
No ale oglądałem twoją rozmowę z Matyldą Szczecińską, to też tam podkreślaliście, że rozmawiacie ze sobą 2 godziny po zakończeniu wyścigu Matyldy, bo potrzebowała tyle czasu, żeby dojść do siebie.
No dokładnie, dokładnie. No naprawdę, no, ten wyścig to chyba już gorszych warunków chyba sobie nie można wyobrazić, choć oczywiście trasa była na takiej żwirowni jakby zrobiona, więc to, tam nie było błota jako takiego. Tam było taki żwir, piasek, który... No, jak to napisał Marek Tyniec, że jak się jeździ na wosku, to nawet napędu tak naprawdę za bardzo nie niszczył, no bo wosk nie łapie tego piasku, tak jak zwykły smar.
No a tak wcześniej wybrzmiało, że jesteś na takim głodzie i że chętnie byś postartował jeszcze na MTB. Nie czułeś takiej ochoty, że zamieniłbyś kamerę i mikrofon na rower tam w Brodniczkach?
Ciebie może i słuchaczy zaskoczy, miałem w bagażniku sam rower. Miałem cichą nadzieję, że w piątek jak przyjechałem, że jeszcze uda mi się chociażby jedną pętelkę tak sobie dla siebie przejechać, bo wiedziałem, że trasa jest stosunkowo prosta technicznie, no ale zabrakło, po prostu zabrakło czasu. Może gdybym przyjechał wcześniej, to bym pojechał. W wyścigu? Nie, bo to nie miałoby sensu, po prostu dostałbym dubla po 15 minutach, może 20, bo czołówka mastersów czy amatorów no jest totalnie wyśrubowana, więc nie ma dla mnie miejsca na razie. I pewnie nigdy.
Musisz, Paweł, na przyszłość na taki obie trasy też się kamerami obładować, jak jeden taki rowerowy filmowiec.
Tak, żeby dobrze było widać moje upadki. Upadek kufla.
I teraz taki dżingiel powinien być z takim szkłem rozbijającym się.
Mam taki, ale kiedyś go wrzuciłem, to ktoś powiedział, że nie powinno być takich dżingli, bo to...
Bo słuchają w samochodach.
Słuchają w samochodach i wydaje się, że coś się niedobrego dzieje, więc nie będziemy takich niespodzianek tutaj
serwować.
Wspomnieliśmy, ja bym tak na chwilę przeskoczył do kolarstwa gravelowego, bo wspomnieliśmy tutaj o Mazowszu, które jest... Co tu się dzieje?
Nie, ja sobie kabelek przysłucham.
Kabelki sobie układasz. Wspomnieliśmy o niskiej frekwencji, o takiej wtórności ścigania na Mazowszu, a był Shooter Master, który zgromadził na starcie ponad 300 osób na dystansie 80 i 160 czy 174 km bodajże trasy. Bardzo mocne ściganie. Tutaj kolejna wygrana Karola Sładka, który wygrywa Shooter Mastera, a tydzień wcześniej wygrywa w swojej kategorii wyścig UCI Gravel Series, więc ma już w garści kwalifikacje na
Mistrzostwa Świata
Gravelowe. Mhm. Dokładnie. Także no, widać, że pomysł na ściganie na Mazowszu jest i raczej nie jest pod znaku MTB, tylko graveli. Aczkolwiek tak jak sobie myślałem, no to jak mam te 4 godziny w Zaleszycach, przy bardzo zmiennym krajobrazie i myślałbym o tych samych 4 godzinach na szutrze w takim płaskim otoczeniu, to jakoś tak, nie wiem, nie kręci mnie cały czas to takie wpatrzenie się chyba w licznik, w liczbę i odliczanie kilometrów, bo krajobraz na Mazowszu, jak lecisz tymi szutrówkami, to taki raczej mało zmienny, ani w górę, ani w dół. Nie wiem, jakoś to nie budzi mojego entuzjazmu. Ja chętnie bym pojechał na ustawkę po prostu ze znajomymi.
No ja już też niedługo dołączę, bo dzisiaj już czeka na mnie.
Dostać powiadomienie właśnie od kuriera?
Nie, już wcześniej nawet, ale nie zdążyłem, ale czeka na mnie korba, na którą czekałem od grudnia praktycznie, więc zawitam na pewno na jakiejś ustawce i wreszcie będę mógł swój nowy rower wyciągnąć, bo od grudnia jeszcze nie jeździł.
No widzisz. A propos sukcesów Karola Sładka, to też trzeba powiedzieć, że w Hiszpanii odbył się teraz wyścig UCI Gravel Series kwalifikacyjny, który no bez niespodzianki wygrywa 43-letni już Valverde, ale wśród kobiet wygrywa Karolina Migon z Polski, więc dawniej Karolina bodajże Sosna, tak mi się wydaje z nazwiska, zawodniczka, która miała zawsze bardzo dobre wyniki w maratonach MTB. Tutaj przerzucenie się właśnie na gravele dobre efekty przynosi. Więc mam nadzieję, że mamy kolejną mocną zawodniczkę, która również stanie na starcie Mistrzostw Świata. Tym bardziej, że pokonała Caroline Schiff. To jest zawodniczka z Niemiec, która w zeszłym roku wygrała Unbound Gravel, który już za miesiąc, za chyba 5 tygodni jest Unbound Gravel. Tutaj odsyłamy do naszej rozmowy z Krzyśkiem Michałkiem, który był uczestnikiem w zeszłym roku i wiem, że w tym roku z Polski też co najmniej jedna osoba już na Unbound Gravel jedzie, więc może będzie kolejna ciekawa historia do opowiedzenia. Trochę tych gravelowych wyścigów było w minionym miesiącu, ale tak naprawdę to ten Shooter Master z racji frekwencji i ściągnięcia na start mocnych nazwisk wymaga jakby wymienienia. Natomiast no teraz zaczyna się majówka, a w tą majówkę parę mocnych wyścigów, bo to jest pierwsza edycja Gravona Along the River wzdłuż Odry. Jest Ultra Laconic, jeden, jeśli nawet nie najcięższy wyścig fizycznie gravelowy w Polsce. Jest Polish Bike Tour Bałtyk 600. Tutaj już też widziałem taki znak zapytania, czy trasa nie będzie zmodyfikowana w związku z zamkniętymi lasami wokół Gdyni, bo tam tędy ta trasa prowadzi, zobaczymy. Jest pierwsza edycja Via Regia, czyli wyścigu Berlin-Warszawa. Tam też kilkadziesiąt osób. No a potem już dalej w maju idziemy, to już może na razie nie będę tego rozwijał. Kalendarz aktualny na gravelowe, więc można bardzo łatwo trafić kalendarz.gravelowe i przekierowuję do aktualnego kalendarza. A ty, Marcin, powiedz o MTB. Baba Jaga MTB już za chwilę. Chyba się wciąż jeszcze można zapisywać.
Ja chciałem tu jeszcze temat graveli pociągnąć, bo nie powiedziałeś o takim nowym tworze, w którym maczasz palce, czyli koronie.
Ach, widzisz, no widzisz. Złapałeś mnie tutaj za słówko, można powiedzieć. Albo na gorącym uczynku, że zapomniałem pewnej rzeczy. Tak, rzeczywiście projekt, który, tak można powiedzieć, po cichu był dyskutowany, aż w końcu ogłosiliśmy to. Temat się dość długo, może być, dojrzewał. Na szczęście nie trzeba było nikogo dwa razy do tego namawiać. Próbowaliśmy wspólnie z 8 organizatorami gravelową koronę Ultra, zbierając 8 najciekawszych, rozrzuconych po całej Polsce, naszym zdaniem, wyścigów Ultra. Można po prostu sobie wejść na stronę koronaultra.pl i tam zobaczyć informacje. Korona jak to korona. Trzeba po prostu ukończyć wszystkie wyścigi, ale już za ukończenie 3 wyścigów można zdobyć brązową odznakę. Będą brązowa, srebrna i złota odznaka. Za ukończenie, tak jak to też jest chociażby w górach, jeśli chodzi o tego typu wyzwania. No i cóż, no 8 wyścigów, 3 lata na zrealizowanie tego, więc dużo czasu, nie trzeba się tak naprawdę bardzo zaginać, bo to nawet nie są 3 wyścigi rocznie, to jest 2,6 wyścigu rocznie bodajże, więc pozdrawiamy Adama, gospodarza reakcji łańcuchowej.
Ale nie działa to wstecz.
Nie działa to wstecz, oczywiście, jakby były takie zarzuty, a to skok na kasę, chcecie po prostu zmusić nas do tego, żeby startować jeszcze raz. Funkcjonuje w Polsce chociażby korona maratonów biegowych i ona po prostu jakby jest cyklem. Masz 3 lata, 3-letni cykl i mimo, że czy ktoś tam już ukończył, to nie ma jakby taryfy ulgowej, po prostu jakby jest cykl 3-letni ustalony. Za 3 lata to zrewidujemy, może zwiększymy liczbę uczestników, może wymienimy, jeśli chodzi o organizatorów, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Natomiast jakby no takie są zasady. To jest dobrowolne, do nikogo, do niczego nie zmuszamy, zbiera się jakby te pieczątki do książeczki w miarę jakby upływu czasu. Komu się uda, no to fajnie, jak się komuś nie uda, no to jakby no dodatkowa atrakcja po prostu.
Jest możliwość zrobienia korony w jednym sezonie? Tam nie kolidują żadne imprezy, czy coś
nachodzi?
Żadna z
imprez nie kolidują. 2 imprezy kolidują, gra w Magedon, ten w górach, w Izerach koliduje z PGR-em. Okay. Tego się nie da tak naprawdę, więc jakby tu mamy odpowiedź, że tych jakby tego się tak de facto nie da zrobić. Mamy w maju Baltic Bike Challenge i Gothic Trail, w czerwcu mamy Mazowiecki Gravel i Proziaka, w lipcu nie ma nic, w sierpniu mamy właśnie Graf Magedon i PGR-a, w sierpniu jest na przełomie sierpnia-września Warta Gravel, i Great Lakes Gravel jako zwieńczenie sezonu na koniec września.
PGR, tak? Powiedziałeś w lipcu?
Nie, no właśnie nie, że w lipcu nic nie ma, a w sierpniu
No
gra w Magedon i PGR. Bo to jest początek sierpnia akurat.
Okej. No dobrze, no to przechodzimy do MTB. Zacząłeś tutaj...
Wracamy do MTB.
Wracamy, tak.
Skąd przyszliśmy?
Kilka dni temu Four Islands zakończył się, czyli wyścig, który wchodzi w cykli jakby Epic Series. Na starcie było trochę Polaków, między innymi Michał Bogdziewicz.
Chyba 10 osób w sumie było, bo w parach się jechało. Chyba 5 par było, tak mi się wydaje.
Możliwe. Wiem o 4 teraz, jakbym miał wymienić, ale może 5. Michał Bogdziewicz z Wojtkiem Odzimkiem, czyli Michał, który u nas gościł już, oni 6 miejsce w kategorii Masters zajęli.
Była ekipa Luźna Gumka?
A, no to 5.
No właśnie.
Tak, bo Sławomir Misiaszek i Adam Żuchliński.
Oni też gdzieś chyba wysoko w Grand Masters dojechali, tak mi się wydaje.
Tak, dwie drużyny z Mazowsza. Tak, MCP.
I jedna była Global Link, jakaś taka ekipa też.
Jeszcze zagraniczna tutaj impreza, drużyna Jacek Skowroński i Tomasz Majcher, to mam zapisane. I to są dwie nowe legendy Epiku, czyli mamy już 5 Polaków, którzy mogą się pochwalić tym zaszczytnym tytułem.
Wyjaśnij dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi.
Epic Legend. Trzeba ukończyć 3 wyścigi, które wchodzą w
znaczy przede wszystkim trzeba Cape Epic
Tak, trzeba Cape Epic obowiązkowo, a oprócz tego możemy wybrać spośród Chorwacji, czyli Four Islands, Andorra Epic, Swiss Epic i czegoś nie wymieniłem?
Pioniera? No ale Pionier chyba...
Pionier jest teraz zawieszony, tak, Pionier w Nowej Zelandii. Także mamy już 5, 3 dołączyło w tym roku, więc fajnie, więc czekamy na kolejnych zawodników. Może jakaś zawodniczka by dołączyła do tego grona, prędzej czy później. Mamy nadzieję, że to się stanie.
Dałoby jakaś pani się pojawiła.
Także Four Islands przechodzi do historii, a przed nami krajowa etapówka, czyli w czasie majówki pierwsza edycja Baba Jaga MTB. To jest etapówka, na którą ja się wybieram. Od 1 do 4 maja pierwszy etap to prolog pod Telegrafem. No i potem każdego dnia wymagające etapy. Tak obliczyłem, że pewnie na tym długim dystansie to będzie przeszło 6 tysięcy w pionie. Nie wiem, ile jest przewidziane na ten prolog. W każdym dniu wyścigowym, czyli 2, 3 i 4 dzień to jest dystans około 50 km, znaczy 50 km na tym długim dystansie.
Będzie co jechać.
Będzie co jechać i tak jak rozmawialiśmy w przypadku właśnie wcześniej wspominanych Daleszyc, sporo znajomych z Mazowsza, sporo znajomych z Warszawy, więc poza jakby rywalizacją, sportem na pewno fajny tutaj element towarzyski.
Przechodzimy powoli też do takich newsów sprzętowych. Ja tak patrzę tutaj na tego obok stojącego nas potencjalnie najpopularniejszego roweru górskiego tego sezonu, czyli Specialized Chisel z racji szalonej promocji, która od jakiegoś czasu chodziła po internecie. Rower można było kupić za jakieś 3,5 tysiąca złotych chyba.
Nie, to chyba wczoraj ruszyła ta promocja.
Nie, no, ten chisel to już tak chodzi tak? Z 2 miesiące tak naprawdę, więc dlatego żartuję.
Okay.
A przechodzę płynnie właśnie od chisela do promocji, która pojawiła się na stronie Specialized chyba wczoraj albo przedwczoraj. Czyli obniżeniu cen wielu rowerów, nawet o 65%, co pokazuje po prostu w jakiej kondycji jest branża, jak pełne są magazyny i do jak desperackich kroków się posuwają firmy, zważywszy na fakt, że mamy w tej chwili przełom kwietnia-maja, czyli czas, kiedy teoretycznie wszystko w pierwszej cenie powinno schodzić jak ciepłe bułeczki, a mamy z jednej strony speca, a dopiero co, czy chyba jeszcze nawet trwa tak zwany festiwal treka, też bardzo mocno obniżone ceny wielu produktów.
To nie jest, Paweł, tak jak mówisz. To jest tak, że włodarze amerykańskiej marki Specialized słuchają naszego podcastu i wielokrotnie już mówiliśmy o promocjach na stronie Pepper. No i gdzieś to ich nakłoniło do tego właśnie, żeby przesunąć te suwaki w dół i oto wyszły wczoraj takie ceny. Mój dobry znajomy chociażby wczoraj wyrwał ramę karbonową Stump Jumpera i chyba za to przyszło mu zapłacić 6100 zł.
No właśnie, rama, która jeszcze parę dni temu stała za pewnie 20, jak nie 20
no, 13,
parę.
No ale...
A, okej, okay, 13.
Tak czy siak.
Ale wiem, widziałem też jakieś właśnie wersje Stump Jumpera przecenione właśnie z 20, mały 20 kilku na 9 chyba, więc naprawdę szalone promocje. No widać, no powiedziałbym, że desperacki krok tak naprawdę. Jeśli tak duża marka decyduje się na takie ruchy, no to znaczy, że nie jest zbyt kolorowo. Ja tu płynnie przejdę do rzeczy, o której jeszcze nie mam pełnego obrazu sytuacji, z racji właśnie Pucharu Polski, z racji przygotowań do Sudowi Gravel, nie mam czasu tego nadrobić w 100%. Równolegle w ostatni weekend odbył się Sia Otter, festiwal w Stanach Zjednoczonych, na którym była cała masa premier rowerowych, oponiarskich, sprzętowych, różnej maści tak naprawdę rzeczy. Tutaj to jest istotne też w kontekście tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, bo to właśnie teraz producenci odsłaniają, można powiedzieć, ostatnie swoje karty. No i mamy sytuację, że jednym z wystawców jest firma Kona, bardzo fajna marka. Ekipa Kony rozkłada stoisko w dzień czy dwa dni przed rozpoczęciem Sea Otter. Po czym dosłownie jest telefon z centrali, zwijajcie się, jutro mamy specjalne walne spotkanie dla wszystkich pracowników. No i cisza i chyba w piątek po południu pojawiła się informacja oficjalna, że firma bodajże Kent, która kupiła Konę dwa lata temu, właśnie wystawiła ją na sprzedaż. To jeden news, wczoraj dosłownie pojawiła się informacja, że Stages, producent pomiaru mocy, zwolnił wszystkich pracowników. Dzisiaj czytałem z kolei, że podwykonawcą dla Stages, zwolnił pracowników, wstrzymał sprzedaż, anulował zamówienia, więc firma praktycznie w likwidacji. Dzisiaj czytałem też informację właśnie, że Stages, podwykonawcą dla Stages był Giant, też fabryki Giant na Tajwanie, którym Stages jest winien kilkanaście milionów dolarów niezapłaconych faktur. Więc no, generalnie domek z kart zaczyna się sypać. Zobaczymy, jak nisko trzeba upaść, jak ten głos mocno to huknie. No ale tutaj na razie no, optymizmu za dużego nie ma. Kto wie, no, jak to się potoczy, bo premier cały czas jest dużo. Coraz więcej tych nowych rowerów się pojawia. No, głównie elektrycznych, nie ma co ukrywać w każdej kategorii. Do już powszechnych rowerów elektrycznych MTB czy miejskich w tej chwili coraz śmielej pojawiają się również elektryczne gravele. Ja co do tego nie jestem zbytnio przekonany, no ale też jakby ja patrzę na to tak samo jak i ty z perspektywy płaskopolski, no jakby, więc...
To ja tutaj jeszcze przejdę do bardzo ciekawej informacji, nie sprzętowej, ale optymistycznej w kontekście tego, co powiedziałeś o tych zwolnieniach, o tych zatrzymanych produkcjach. Przenosimy się na chwilę do Strzegomia, gdzie otwarto, znaczy jeszcze nie otwarto, ale już nastąpił odbiór techniczny rowerowego parku umiejętności. Możesz mówić.
Nie, dawaj, jedziesz.
To jest, no, odpowiedzialni za to są ludzie z Glacensisu, czyli Marek Janikowski i Piotr Kurczap. Oni też są odpowiedzialni za single track Rząśnik, na który ty, Paweł, jeszcze nie dotarłeś, ale kiedyś cię tam zawiorę siłą. Na YouTubie możecie sobie zobaczyć na kanale gminy Strzegom. Bardzo duży teren, wszystko tak z lotu ptaka przypomina duży pump track, różne dropy, składek, także naprawdę fajnie, że takich miejsc przybywa. No i szczerze mówiąc, po cichu gdzieś liczę, że prędzej czy później takiego obiektu też doczekamy się w Warszawie.
No tak, to rzeczywiście to infrastrukturalnie jakby tego rzeczywiście bardzo dużo powstaje. To jak powiedziałeś o single trackach, to nie można nie zajawić chociażby wielkiej dramy, jeśli chodzi o polskie podwórko. Za 3 tygodnie, 17-19 maja, Puchar Świata w Polsce, w kolarstwie górskim w odmianach enduro i downhill. No i nagle mamy jakąś dramę między ekipą Enduro Trace i Arkiem Perinem o jakość trasy w Bielsku. Ja szczerze mówiąc za bardzo się w to nie angażuję. Trochę dla mnie to jest słabe, że na 3 tygodnie przed tak fantastyczną imprezą nie potrafimy zachowywać się jak dorośli ludzie, tylko jakieś oświadczenia, jakieś petycje, jakieś zarzuty, jakieś zdjęcia. Kompletnie dla mnie nieadekwatne zachowanie do sytuacji. Nie trzymam żadnej strony, po prostu to nie powinno się w ogóle wydarzyć.
No właśnie, ja się gryzę, szczerze mówiąc, z tym, czy jest sens tam jechać. Ale to już jakby abstrahując od tego, co powiedziałeś, ale...
Przecież jesteś w Chęcinach, to jak możesz być jednocześnie na Pucharze Świata?
No tak,
ktoś
ale...
się musisz rozstroić, nie rozdwoić, Marcin.
No tak, ale Chęcin to jest 19, a wiesz, a impreza jest trzydniowa. Ale fakt, no te Chęciny mi tutaj mocno szyki plączą.
Ale Chęciny warto, powiem ci.
Nie,
że...
no wiem, ja tam chyba też startowałem, chociaż nie wiem, bo teraz wiesz, nie byłem pewny, czy jechałem do Leszyce. Gdzieś później sobie na Strawie patrzyłem, że jechałem tam w 2020, że gdzieś się pokrywały segmenty.
No właśnie.
I wątpię, że to jakaś inna lokalizacja Jesieleru mogła być. To musiały być Daleszyce. A więc jechałem wtedy 4 lata temu Mastera i wynik był dużo lepszy niż teraz na Fanie. No ale co zrobić?
Ja tutaj przeglądam sobie newsy, które mam przygotowane do rozesłania, jeśli chodzi o newslettera mtbxc.pl, więc jeśli jesteście zainteresowani tego typu informacjami, zachęcam do rejestracji. Staram się w miarę możliwości raz w tygodniu wysyłać. Tutaj właśnie mam trochę już zebranych informacji właśnie przy okazji SIA od TEL, więc nowe Maxisy Aspeny. Pinarello Dogma XC się pojawiła w wersji konsumenckiej, można powiedzieć. Już nie tylko Pitcock i Paulin Farao Prevo mogą jeździć. Teraz każdy może sobie kupić ten rower.
No to powiedz lepiej ile.
A co tego nie wiem, wiesz, jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Nowe opony Bontragera. Trek pokazał swój własny radar, nazywający się Carbek. Coś też ciekawe, wyceniony około 200 zł więcej w Polsce versus Garmin Varia i podobne produkty. Ale już 2-3 dni później już pierwsze polskie sklepy obniżyły ten cenę tego Treka Carbeka do ceny Warmii. Warii. Warmia to dopiero na przełomie czerwca i lipca Warmia Gravel, ale to nie o tym miało być. Wracając do Seaotter jeszcze, Classic, rekordowo 1100 marek się pojawiło w tym roku na Seaotter, więc naprawdę imponująca liczba, pokazująca jednak, że może w tym kolarstwie górskim tak wcale źle nie jest. I jeszcze jedna informacja, kompletnie nie MTB, nie gravelowa, czyli przełajowa. Opublikowany został Puchar Świata, kalendarz Pucharu Świata w kolarstwie przełajowym. No powiedziałbym, że rewolucja. Mieliśmy 2 albo 3 lata temu rewolucję, kiedy spuchł, więc chyba do 17 czy 18 wyścigów ten Puchar Świata. W przyszłym sezonie będzie tylko 12 wyścigów. Sezon zacznie się na przełomie listopada i grudnia dopiero pucharowy i potrwa do stycznia, więc takie 2 intensywne miesiące. Można by powiedzieć, że kalendarz ustawiony pod nasze gwiazdy przełajowe, które i tak dopiero się włączają do ścigania w tym okresie. Nie ma w ogóle Pucharu Świata, wyścigów Pucharu Świata przełajowych za oceanem, co skutkuje z tym z kolei, że Trek stał się sponsorem tytularnym z serii USCX, czy jak to tam się tłumaczy, amerykańskiej serii Pucharu Świata, Pucharu Stanów Zjednoczonych w kolacji przełajowym, jakkolwiek tak było. I jakby no tam po cichu organizatorzy liczą, że uda im się dzięki temu, dzięki fajnym sponsorom i nagrodom ściągnąć europejskich zawodników. Ja szczerze mówiąc wątpię, ale zobaczymy, czy nastąpi, można powiedzieć, schizma i kolarstwo przełajowe amerykańskie i europejskie pójdą swoimi drogami. No to jest ciekawy ruch, ale bardzo mi się podoba to skondensowanie tego Pucharu Świata w 2 miesiącach praktycznie. Wypada pseudo Puchar Świata na śniegu w Val di Sole, ale pojawia się chyba na Sardynii, tak mi się wydaje. Więc to też ciekawe. Włosi zostają, ale w kompletnie innej lokalizacji, także tyle chyba tych newsów ode mnie.
Dubaj nie przyciągnął zbyt wielu tymi wysokimi nagrodami. Mówię oczywiście o cross country.
No tak, ale tutaj specyfika też jakby mimo wszystko pory, dyscypliny. No w cross country, szczególnie w roku olimpijskim, kluczowe są punkty tak naprawdę. A skoro mówimy o tym, kurczę, tak skaczemy płynnie po tych tematach, Peter Sagan po podwójnej już ablacji na rowerze jeździ w Stanach, w Brazylii był na Pucharze Świata, ale nie startował, był bardziej maskotką na stanowisku, na stoisku Specialized, no co się z tego wydarzy, zadzieje, zobaczymy, czy wróci do ścigania i będzie jeszcze coś tam walczył, jak nie o igrzyska, to o Mistrzostwa Świata.
W Paryżu też pomaskotkuje.
Na pewno będzie. I jeszcze jeden news sprzętowy, z kolei gravelowy, tu tutaj sobie przewijam tę moją ściągawkę. Cane Creek Invert. Słyszałeś o czymś takim?
Cane Creek Invert. No Cane Creek ma fajne rzeczy, na przykład te mostki.
No to mają teraz swoje. Również amortyzator do gravela, właśnie invert, czyli odwrócony.
Czyli upside down.
Tak, czyli golenie są jakby na dole, ta ruchoma część, więc to jest chyba kolejna już chyba piąta czy szósta firma, która wchodzi do gravelowych amortyzatorów. Niech się dzieje, no zobaczymy, no zobaczymy co tam słychać w temacie.
Paweł, taka informacja, o której w sumie też mogliśmy zacząć, ale zawsze jakoś tak w samotnej ucieczce przesuwamy to na koniec. To, co w podcaście piszczy, czyli to, że urodziny drugie mieliśmy w kwietniu.
Wcześniej 50. gościa mieliśmy.
50. gościa, Pawła Bernasa, odcinek...
Rekordowy.
Wow, bardzo mocne otwarcie. Już jest czwarty na YouTubie. Także mocno się trzyma, mocno się pnie w tej klasyfikacji najlepiej słuchanych odcinków.
Także jeśli będziecie teraz na majówce, gdzieś dłużej jechać sobie, czy na rowerze, czy samochodem, polecamy rozmowę z Pawłem Bernasem. Czy się interesujecie kolarstwem górskim, czy nie? Po prostu rozmowa, pozycja obowiązkowa dla każdego.
Dodatkowo w kwietniu odcinek z policjantami, więc jeśli nie słuchaliście, chcecie sobie przypomnieć przepisy, czegoś się dowiedzieć, żeby było bezpieczniej, to też ten odcinek polecamy. Jeśli macie na przykład jakieś pomysły co do kolejnej samotnej ucieczki, zawsze możecie do nas napisać, czy to wiadomość prywatną, czy gdzieś w komentarzu. Weźmiemy chętnie to pod uwagę. Możecie, podobnie jak organizatorzy Pucharu Piaseczna XC, napisać do nas list, zaadresować go na reakcję łańcuchową. Taka tradycyjna, ale fajna metoda.
I tak zleciała nam godzinka. 56 minut na liczniku. Trzymamy się regulaminowej godzinki. Zleciał. Kwiecień zleciał, zaraz maj. I powiem ci szczerze, jak patrzę, jak tak napięty jest ten maj, jeśli chodzi o różne wydarzenia, to nawet się nie obejrzymy i tak naprawdę już będzie czerwiec. A za tydzień premiera rozmowy z bardzo, bardzo szczególnym gościem.
Nie spodziewacie się pewnie w weekend, może w poniedziałek, zajawimy zdjęciem.
Z którego tak się nic nie dowiecie.
My wiemy, wy musicie poczekać do czwartku na to, żeby się przekonać, z kim. Najnowszy 51. odcinek z gościem.
Jeździcie bezpiecznie, jeździcie w kaskach, korzystajcie z pięknej pogody, bo majówka zapowiada się fajna, ciepła, słoneczna. I miejmy nadzieję, że ta pogoda z nami już zostanie, ale też nie musi być za gorąco. Ja szczerze mówiąc na 22-3 stopniach chciałbym, żeby to się zatrzymało, ale co będzie, to będzie.
Dzięki, że jesteście z nami, że byliście dzisiaj i wielka prośba jak zawsze.
Łapka w górę.
Tak jest. I pamiętajcie też o tym, żeby dać te łapki, skomentować, no i ocenić na przykład na Spotify'u, bo to...
Albo na Apple Podcast.
Albo na Apple Podcast, bo to nam pomaga docierać do jeszcze większej liczby osób, poszerza nasze zasięgi, a dużo fajnych rzeczy mamy jeszcze zaplanowanych.
Dzięki, trzymajcie się, cześć.
Cześć, hej.